Ten fragment, który będziemy dzisiaj rozważać, jest troszkę krótszy niż to, co obejrzeliśmy. Tu jest kilka wersetów więcej. My dzisiaj będziemy tylko do 29 wersetu czytać ten tekst, czy rozważać go. Czyli do słów ewangelisty, który do 30 wersecie mówi, że gdy Jezus przemawiał, wielu w Niego wtedy uwierzyło. Pamiętacie, że ostatni fragment, o którym mówiliśmy, był fragment o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie. Mówiliśmy sobie wtedy, że prawdopodobnie nie jest to oryginalnie fragment, który pochodzi z Ewangelii Jana, ale myślę, że widać tutaj, że pasuje, został on dobrze dopasowany do miejsca, w którym jest użyty w Biblii. Dlatego, że poniekąd dalej rozwija się tematyka sądu. Tak? Widzimy teraz, tak jak faryzeusze chcieli osądzić tą kobietę, którą złapali, albo jakoby złapali, nie wiemy, na cudzołóstwie. I widzimy, że widzieliśmy w tamtej historii, że ostatecznie wygląda na to, że nie mieli świadków na to, co się działo. Tak? Jeżeli Jezus, czy mówiliśmy o tym, że to wezwanie Jezusa, kto niech, o tych, do ludzi, którzy mają piersi rzucić kamieniem, było echem Starego Testamentu, w którym było napisane, że piersi kamieniami mieli rzucić świadkowie, ci, którzy widzieli jakieś przestępstwo. Jeżeli kogoś kamieniowano, to pierwsze kamienie miały być rzucone przez świadków. I widzimy, że w tej historii teraz ci, którzy tych świadków nie okazało się, że nie mają, poniekąd sami teraz pytają Jezusa o świadków albo rozmawiają z Nim o świadectwie właśnie, o tym, kto świadczy o Nim. Ale cała ta historia, zresztą to fajnie, podoba mi się, jak to jest pokazane w tym filmie, który obejrzeliśmy, że Jezus chodzi gdzieś po świątyni i nagle rozpoczyna swoją mowę od stwierdzenia: ja jestem światłością świata. Przemówił do ludzi: ja jestem światłością świata. I wiemy, że dalej wszystko dzieje się w trakcie tak zwanego święta namiotów, tak? Święta, które trwało cały tydzień, nawet więcej niż tydzień, bo od soboty do soboty. Mówiliśmy o tym, że kiedy jedną z właśnie obrzędów było rozlewanie wody w świątyni i wtedy Jezus powiedział: ja jestem wodą życia. Wiemy też, że to święto było też związane ze światłem, szczególnie z przypomnieniem sobie o tym, że Bóg prowadził. Dlaczego to się nazywa święto namiotów? Może nawet tak trzeba powiedzieć. Dlatego, że było to święto mówiące o tym, że szli po pustyni i mieszkali w namiotach. Tak? Mieli to sobie przypominać co roku, że Bóg wyrwał ich z Egiptu i prowadził po pustyni. W trakcie tego, jak szli przez pustynię, mieszkali w namiotach. I wiemy też, że kiedy szli przez pustynię i mieszkali w namiotach, to co ich prowadziło, to był słup ognia, słup światła, słup dymu w dzień, tak, ale słup ognia w nocy. No wiemy, że w dzień jakby ogień nie jest tak dobrze widoczny jak w nocy, więc był to bardziej dym, ale było to święto też przypominające właśnie o tym, że Bóg w postaci światła, w postaci słupu ognia prowadził ich po tej pustyni. Stąd też było to święto związane ze światłem, tak? I widzimy, że znowu w kontekście Jezus ogłasza to, że On jest światłością świata. Też w Starym Testamencie wiemy, albo powinniśmy wiedzieć, że właśnie światłem miał być Boży naród, światłem miał być Izrael. Oni mieli być światłem, które miało świecić innym narodom, tak? I no niestety najczęściej też wiemy ze Starego Testamentu, że takim światłem nie byli. Światło generalnie, jeżeli zastanowimy się nad nim, no jest czymś ważnym. My żyjemy dzisiaj w trochę innym świecie. My żyjemy w świecie, w którym światło towarzyszy nam w zasadzie chyba cały czas, takie światło sztuczne mam na myśli. Nawet teraz siedzimy tu na sali i pali nam się mnóstwo żarówek, mnóstwo lamp. My żyjemy w świecie elektryczności. Dla nas światło to nie problem. Pstrykamy coś tam na ścianie i robi się jasno, choćby było bardzo ciemno. Ale musimy przypomnieć sobie, że ten świat starożytny, świat też Jezusa, no to nie był jeszcze świat elektryczności, tak? Jeżeli było światło, pochodziło z lampy, ogniska, z oliwnej lampy, tak? Jakiejś olejowej, na oliwę akurat tam, w tamtej części świata. Życie, myślę, że może niektórzy z nas, zwłaszcza nasi seniorzy, mogą pamiętać, życie na wsi dawno temu to nie było takie po prostu, że wszystko rozświetlone, wszędzie LEDy się palą, tak? Żyło się zupełnie inaczej, stosunkowo niedawno. A w tamtym świecie właśnie też światło głównie pochodziło z płomienia, więc było też czymś więcej niż tylko światłem. Dzisiaj te nasze LEDy są zimne i dające światło, natomiast światło ognia daje też ciepło, daje życie, tak? Jest takim symbolem właśnie i tego, że coś widać i tego, że jest ciepło i światło słoneczne też daje ciepło, życie i z tym jest ono związane. Więc Jezus mówi im, że ja jestem światłością świata i dalej wyjaśnia, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. I znowu wiemy, już to mówiliśmy kilkakrotnie, że to iść za mną, pójść za mną, to jest też takie hasło, też zwłaszcza Ewangelii Jana, mówiące o naśladowaniu Chrystusa, o byciu uczniem Jego, tak? Jezus mówi, kto będzie mnie naśladował, kto będzie moim uczniem, nie będzie chodził w ciemności. I znowu musimy sobie przypomnieć, mam nadzieję, że większość z nas była harcerzami przynajmniej, albo kiedyś znalazła się w nocy w lesie na przykład, bez latarki. I wyobraźcie, czy możemy wrócić pamięcią do takich momentów, jak wygląda rzeczywistość, kiedy nagle znajdziemy się w lesie i nie mamy przy sobie żadnego światła, nie mamy latarki, nie mamy, jakieś ognisko się nie pali, być może nawet nie ma księżyca, bo są ciemne, bezksiężycowe noce, albo księżyc jest za chmurami. Wtedy wiemy, wszystko wygląda tak samo. Możemy iść po tym lesie i nie zgubić się w takich ciemnościach w lesie, to jest bardzo skomplikowana sztuka, tak? Bo każde drzewo w ciemności wygląda tak samo, każdy kawałek lasu w ciemności wygląda w zasadzie identycznie i chodząc w ciemności możemy chodzić w kółko, możemy w kółko chodzić całą noc i nie mieć nawet pojęcia o tym, że nie przemieściliśmy się w żadne nowe miejsce, że cały czas krążymy wśród tych samych, w tym samym miejscu. I myślę, że to też musi nam uzmysłowić, jest to taki obraz naszego życia, czy ludzkiego życia bez Chrystusa. To jest dreptanie w kółko, dreptanie w ciągle w tych samych problemach, w tych samych grzechach, w tych samych sytuacjach i popełnianie podobnych błędów bardzo często. Jakoś tak to jest, że jako ludzie często nie uczymy się na pewno nie uczymy się na cudzych błędach, najczęściej i na swoich nam się trudno czasami nauczyć. I chodzimy właśnie w takiej dosłownej ciemności, tak? Nie mamy punktu odniesienia, nie wiemy, w którą stronę mamy iść, idziemy po omacku, wpadamy na drzewa, wpadamy na kamienie, na przedmioty, bo po ciemku tego nie widać. I jedynie światło może być tym, co rozjaśni tą rzeczywistość. Jedynie światło może być punktem odniesienia, gdzieś daleko, kiedy widzimy w ciemnym lesie, nie, jeżeli się zgubimy, to ratunkiem jest zobaczenie światła, tak? Zobaczenie gdzieś tam w odległości, coś świeci, wtedy możemy mieć kierunek. I jeżeli nie ma takiego punktu odniesienia, to kierunku nie odnajdziemy. Jeżeli nie będziemy mieli światła blisko siebie, nie będziemy widzieli tego, co jest wokół nas. I tak jak mówię, jest to pewna metafora, która przekłada się na tak naprawdę na życie, na nasze ludzkie życie. Bez Chrystusa nie wiemy, dokąd zmierzamy. Znaczy zmierzamy w różnych kierunkach, jedni za pieniędzmi, inni za sławą, trzeci za zdrowiem, za różnymi rzeczami na różnych etapach życia, za zabawą, najróżniejszymi rzeczami mogą stać się dla nas jakimś punktem odniesienia, ale najczęściej, kiedy podchodzimy do nich w ciemności, to zderzamy się głową i odkrywamy, że to, do czego doszliśmy, nie jest niczym innym niż to, o co już uderzyliśmy głową kiedyś wcześniej w podobnych ciemnościach. Więc potrzebujemy Chrystusa, tak jak potrzebujemy światła, żeby wiedzieć, dokąd idziemy, żeby ku czemuś zmierzać. I też właśnie bycie z Chrystusem, myślę, jest ta metafora światła, jest taką dobrym przypomnieniem, że pójście za Chrystusem jest zmierzaniem w jakimś kierunku. To nie jest po prostu okej, nawróciłem się, poznałem Chrystusa i teraz mogę dalej siedzieć, dalej chodzić w kółko. Nie, to jest pójście w jakimś określonym kierunku. Kierunku, który wskazuje Chrystus swoim światłem. To jest przemiana, to jest przestanie chodzenia w kółko i pójście do przodu. Tak? To jest zmiana. I zawsze jest na to czas. Tak? Łaska Pana Boga też polega na tym, że to nie jest tak, że jak mamy 20 lat, to dobrze, a jak mamy 70, to już za późno, tak? Czy 80, czy ile tam nam psalm któryś powie. Nieważne, ile mamy lat, zawsze możemy przestać chodzić w kółko i pójść w jakimś określonym kierunku. Ale to wymaga tego, żeby przestać chodzić za swoim wyobrażeniem tego kierunku, a skierować się ku obiektywnemu światłu, które świeci gdzieś tam przed nami. Więc na takie słowa Chrystusa o świetle właśnie, które, tak jak mówię, nawiązywało do słupu ognia w Księdze Wyjścia, nawiązywało też do świecznika płonącego w świątyni. Wiemy, że tam płonął świecznik taki podobny może do tego, tylko więcej ramion miał i płonął 24 godziny na dobę, symbolizując Bożą obecność. Wiemy, że symbolizował też, często prorocy mówią o świetle i generalnie widzimy też w Ewangeliach synoptycznych, kiedy, i zresztą w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale też jest mowa właśnie o tym, że światło przyszło na świat, rozświetliło ciemności. W końcu ludzie mogli, dzięki Chrystusowi, mogą zobaczyć, co jest czym naprawdę. I może jeszcze jedno tylko zdanie, kochani, bo mówimy o Chrystusie, kim On jest, ale bardzo ważne jest pamiętać o tym, że kiedy mówimy o Chrystusie i kim On był, kim jest, to zawsze mówimy o tym, czym my mamy być. To nie jest po prostu takie, wiecie, no Chrystus był taki, Chrystus był inny i tak dalej, ale mówienie o Chrystusie jest, bo my mamy być jak Chrystus, tak? Takie jest jakby też można powiedzieć ogólne przesłanie. To pójście za Nim nie jest tylko pójściem w taki sposób nieokreślony, że idę i to nic nie zmienia, ale pójście za Nim oznacza stawanie się takim jak On, tak? Kiedy wiemy dobrze też z życia, jeżeli ktoś, no mamy takie przysłowie wręcz, kto z kim przestaje, taki się staje, tak? I najczęściej używamy go w tą negatywną stronę, tak? I mówimy dzieciom, jak będziesz tam z łobuzami biegał, no to też będziesz taki, jak to twoje towarzystwo. To pokazuje, że to częściej działa w tą drugą stronę w naszym życiu, tak? Ale wskazuje, że kiedy jest się z kimś blisko, kiedy spędza się czas, kiedy się poznaje, to ludzie upodabniają się do siebie. To jest czasami śmieszne, właśnie widać patrząc na małżeństwa czasami, że czasami tak patrzysz na jakieś małżeństwa, masz wrażenie, że to brat i siostra tak naprawdę, bo tak są do siebie podobni w jakimś sensie, że aż wydają się, że to nie są obcy ludzie, tak? Zwłaszcza po latach, tylko że to jest jakieś rodzeństwo, które się po prostu wychowało razem. Nawet fizycznie do siebie są podobni czasami. Ale podobnie ma być z Chrystusem, tak? My mamy iść za Nim, być z Nim, nie po to tylko, żeby gdzieś tam biec z tyłu, ale żeby Jego obecność przemieniała nas. Więc kim jest Chrystus, tym my mamy być. Więc kiedy mówimy o tym, jaki jest Chrystus, to mówimy sami sobie, jacy my mamy być. Jeżeli Chrystus powiedział, że jest światłością świata, to wiemy, że Ewangelie mówią jasno też, że Kościół, my mamy być światłem, tak? Że światła nie stawia się pod koszem, światła lampy nie stawia się gdzieś w takim miejscu, w którym nie może świecić. My mamy świecić, my mamy być światłem tego świata, czy jesteśmy i w jaki sposób, to jest może, można by długo o tym mówić, ale chciałbym zaznaczyć, że kiedy mówimy o tym, o Chrystusie, kim jest, my tacy mamy być. Więc widzimy teraz Jezusa, który mówi, że właśnie jest światłem. I na to faryzeusze, Żydzi mówią mu, mówisz takie rzeczy, ale ty świadczysz sam o sobie. Twoje świadectwo nie może być prawdziwe. No jeżeli człowiek świadczy sam o sobie, wiecie, jak ktoś przychodzi i mówi, jaki jest super, no to najczęściej wiemy, albo widzimy, albo szybko zobaczymy, że najczęściej się przechwala po prostu, tak? I niekoniecznie, jeżeli nie przyjdzie ktoś inny i nie potwierdzi, nie powie tak, rzeczywiście tak jest, albo żeby, jeżeli ktoś inny wręcz, najlepiej tak, jak ktoś inny nam mówi o kimś, że świadczy o nim, tak? Że to jest człowiek, któremu warto zaufać, który mówi prawdę. To nie wierzymy często, tak? Albo mam nadzieję, nawet powinniśmy z niedowierzaniem patrzeć na tych, którzy dużo o sobie mówią i powinniśmy szukać jakiegoś potwierdzenia. I tak faryzeusze mówią Jezusowi, ty sam o sobie mówisz, to jak mamy ci wierzyć? Ale wiemy też z Ewangelii Jana, że to nie jest prawda, co oni mówią. Uczciwi ludzie, uczciwi faryzeusze nawet, pamiętamy Nikodema z trzeciego rozdziału, który przychodzi do Jezusa i mówi, nikt nie może robić takich rzeczy, jak ty robisz, jeżeli Bóg by nie był z nim. Tak? Więc mamy tu uczciwego faryzeusza, który mówi mu, ja widzę świadectwo Bożego działania w twoich dziełach. Tak? Ja widzę, że to nie jest, ludzie nie mogą robić takich rzeczy, jakie ty robisz, jeżeli nie jest z nimi Bóg, jeżeli właśnie nie ma drugiego, nie ma tego Bożego błogosławieństwa. Więc widzimy faryzeuszy, którzy nie są uczciwi w przeciwieństwie do niektórych, którzy są. Zawsze uogólnienia krzywdzą, tak? I my też często mówimy, uogólniając o jakiejś grupie ludzi, że są tacy czy inni w Biblii o faryzeuszach, ale byli też uczciwi faryzeusze, którzy widzieli, że jest w tym coś więcej. Natomiast ci mówią właśnie o tym, że no, mówisz od siebie, więc o czym mamy mówić. Ale Jezus mówi, że jego świadectwo jest prawdziwe, tak? Bo wie, skąd przyszedł, dokąd zmierza, a ich nie jest świadectwo prawdziwe, bo oni nie wiedzą, skąd on jest. Oni nie wiedzą, kim on jest. Oni sądzą go po ludzku, w 15 wersecie czytamy. A on jedynie wie, jak sądzić i mówi, ja nie sądzę, ale jeżeli nawet bym sądził, to rzeczywiście mój sąd jest prawdziwy, bo ze mną jest Ojciec, ten, który mnie posłał. I powołując się na prawo, przypomina im, że prawo mówi, że musi być dwóch świadków, którzy coś poświadczą i jego świadkiem jest Ojciec, który świadczy o nim dziełami, tak jak widzieliśmy u Nikodema. Nikodem to rozpoznał. Dzieła Chrystusa świadczyły o tym, że Ojciec jest z nim. Więc widzimy też, że to jest takie ciekawe w tym fragmencie jest to, że z jednej strony wydaje się, że to faryzeusze sądzą Jezusa, tak? Że oni czują się sędziami, oni wytykają mu pewne niedociągnięcia formalne, pewne błędy, nie masz świadków, mówisz sam o sobie i tak dalej, i tak dalej. Ale widzimy, że taka prawdziwa intencja autora jest pokazać i to, co się naprawdę tam dzieje, jest sąd w przeciwnym kierunku. To nie oni sądzą Jezusa, to on osądza ich. On, przemawiając do nich, będąc światłem w tym momencie, on osądza ich, on pokazuje im, że nie znają Ojca, tak? Nie znają Boga, nie znają tego, którego jakoby wyznają, że są wybranym narodem, że są jego kapłaństwem, że są tymi, których on wybrał i właśnie przeprowadził przez pustynię i dał prawo, którym się szczycili i tak dalej, i tak dalej. Więc oni w pełni przekonania tego, że go znają, nagle stają przed Chrystusem, który mówi, że jest posłany przez ich ojca i widzimy, że oni nie są w stanie tego rozpoznać. Ale nawiązując do tej myśli jeszcze raz o tym, że tam, gdzie był albo jest Chrystus, tam my będziemy, też musimy sobie powiedzieć, że i my mamy być świadectwem, tak? Chrystus był obrazem Boga, świadectwem Boga, pokazał nam, jaki Ojciec jest, po to, żebyśmy my jako Kościół robili dokładnie to samo, byli świadectwem, byli obrazem Boga. I też czasami możemy, nam się może wydawać, że jesteśmy tu sami. Może nam się wydawać, że jesteśmy w tym osamotnieni. Mówiliśmy przed chwilą o małych kościółkach, zborach, o tym, że na siebie możemy patrzeć jako małą grupkę, która niewiele znaczy, ale też musimy mieć świadomość, że my nie jesteśmy tu sami. Czy nas jest 30 osób, czy nas by było 20, czy zostałoby 7, czy może nie 7, ale 3 by zostały tutaj osoby, to musimy mieć zawsze świadomość, że nie jesteśmy tu sami, że nasze świadectwo nie jest jedynie naszym świadectwem, że nawet jeżeli większość wokół nas myślałaby inaczej, tak jak faryzeusze wokół Jezusa, to my nie świadczymy sami o sobie. My nie, mam nadzieję przynajmniej, nie powinniśmy świadczyć sami o sobie. My nie możemy mówić, patrzcie, jacy my jesteśmy wspaniali, jakim objawieniem Boga jesteśmy. Mam nadzieję, że tak nie robimy, ale możemy świadczyć o tym, mówić, patrz, co Chrystus z nami zrobił. Patrz, co z moim życiem Chrystus zrobił. Jeżeli możemy tak powiedzieć, a jeżeli idziemy za światłem, to mam nadzieję, że możemy. Ale nasze świadectwo wspiera, przynajmniej tak jak Jezus mówi, że moim świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał, tak samo my dzisiaj możemy powiedzieć, świadczy o nas Duch, którego posłał Chrystus. Tak? Chrystus obiecał, będziemy w 16 rozdziale Jana, będzie, nie wiem czy my będziemy, bo pewnie nie zdążymy, ale gdyby kiedyś jakoś, to wiemy, że Jezus mówi o Duchu, który przyjdzie i też będzie świadczył o grzechu, o prawdzie, o sprawiedliwości. On działa też w ludziach, więc my nie jesteśmy sami. Nasze świadectwo nie jest tylko naszym świadectwem i musimy o tym wiedzieć, musimy mieć tego świadomość. Aczkolwiek nasze świadectwo musi być zgodne z tym świadectwem Ducha, tak? Jeżeli wydajemy złe świadectwo, to rozchodzą się te dwie rzeczy, rozchodzą się te świadectwa i to nie jest jedno świadectwo. Jezus świadczył, czy Ojciec świadczył o Jezusie, bo tak jak czytamy w tym fragmencie, Jezus mówi, że robi zawsze, tak jak tutaj dalej będziemy czytać, ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja, co usłyszałem od Niego, to mówię do świata, tak? Bo nie czynię nic od siebie samego, ale mówię to, czego nauczył mnie Ojciec. Dlatego ich świadectwo było zgodne, bo Jezus nie robił nic poza tym, co widział u Ojca. Nie był nikim innym niż tym, kim był Ojciec. I nasze świadectwo, żeby też było poświadczone przez Boga, przez Ducha, też nie może być naszym świadectwem, ale musi być świadectwem właśnie działania Boga i Chrystusa w nas. I być zgodne w tym, że będziemy odzwierciedlać to, co robi Bóg. I widzimy, że Jezus oferuje, cały czas oferuje swoim tym ludziom, z którymi się spotyka, jakby szansę na zmianę, szansę na to, żeby Mu zaufali, żeby zadziałali, no, opierając się o Jego ostrzeżenia, o Jego zachęty, o Jego wezwania, żeby mogli ustrzec się od tego losu, który na nich spadnie. I widzimy, że Jezus też mówi do nich, 21 werset mówi, ja odchodzę, ja odejdę, ja was teraz was napominam, teraz was nauczam, teraz do was mówię, teraz jest szansa, żeby coś się zmieniło, ale ja odejdę. To jest ta szansa, przeminie, a wy wtedy będziecie mnie szukać i w swoim grzechu pomrzecie. I znowu ta fraza, w swoim grzechu pomrzecie, też pochodzi ze Starego Testamentu, jest używana, pojawia się w Księdze Powtórzonego Prawa, u Ezechiela jest mowa o, właśnie o tym, że ktoś umrze za swoje własne grzechy, że jeżeli właśnie nie przyjmie napomnienia, nie przyjmie zachęty do zmiany, umrze ze względu na swoje własne grzechy. I widzimy dalej Chrystusa, który mówi o sobie, że właśnie On pójdzie tam, dokąd oni pójść nie mogą. On jest z innej strony. Wy jesteście z tych na dole, ja jestem z tych na górze. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Próbuje im wytłumaczyć Jezus, mówiąc, że On należy do tej rzeczywistości Ojca. I mówi, umrzecie w swoich grzechach, bo nie uwierzycie, że ja jestem. Powtarza tą frazę, umrzecie w swoich grzechach. Dla prostego powodu, że nie uwierzycie, że ja jestem. I znowu brzmi to może dla nas tak zwyczajnie i oni tak samo, tak jak my moglibyśmy zapytać takie konie, ale kto ty jesteś, tak? Ale kto ty jesteś? Ta fraza ja jestem może brzmi tak zwyczajnie, natomiast jest to fraza, która jest echem tego, co Bóg powiedział do Mojżesza na pustyni z płonącego krzewu, tak? Kiedy objawił się Mojżeszowi i posłał go, żeby uratował lud. Mojżesz go zapytał, jak masz na imię, czy jakie mam przekazać Izraelitom twoje imię i Bóg mu wtedy powiedział właśnie dokładnie tą frazę. Powiedział mu, ja jestem. My w naszym Starym Testamencie częściej to jest tłumaczone, jestem, który jestem, ale te greckie słowa, czy tłumaczenie greckie Starego Testamentu mówią dosłownie, ja jestem. I dokładnie te słowa wypowiada tutaj Jezus. Mówi, pomrzecie w swoich grzechach, bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem. Jeśli nie uwierzycie, że ja tu i teraz jestem tym samym, kto zwrócił się do waszego, można powiedzieć, praojca Mojżesza i objawił mu, kim jest i poprowadził ludku ku temu, żeby został uratowany, to umrzecie w swoich grzechach. I widzimy tu takie właśnie objawienie Chrystusa, który mówi, że jest tym samym Bogiem, który wyprowadził Izraela z Egiptu. I oni oczywiście znowu być może tego nie zrozumieli, być może nie chcieli tego zrozumieć. Mówią, kim ty jesteś? To kto ty jesteś w ogóle? I wiecie, no, to zdanie Chrystusa dalej jest prawdziwe. My też, jeżeli nie uwierzymy, że On jest, że ten Chrystus, który jest światłością i z Bogiem, któremu musimy poddać nasze życie po to, aby uwolnił nas z Egiptu, to grozi nam to, że umrzemy w swoich grzechach. Że będziemy chodzić w tej ciemności w kółko, obijać się o te same drzewa i robić sobie po ciemku krzywdę. Widzimy Jezusa, który właśnie reaguje na te słowa, kim ty jesteś, i mówi im, że jest prawdomówny i mówi im też, że kiedy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nie czynię nic od siebie, ale mówię to, czego nauczył mnie Ojciec. I znowu widzimy, że Jezus wskazuje na, kiedy mówi o wywyższeniu Syna Człowieczego, mówi o swoim ukrzyżowaniu. Jest to taka fraza, pod którą kryje się to wywyższenie w tym fizycznym sensie. Postawić kogoś na krzyżu było podniesieniem go ponad poziom innych ludzi, w takim sensie, żeby wszyscy widzieli, jak straszne rzeczy z tym człowiekiem się dzieją. Było to wystawienie kogoś na widok w stanie takiego najwyższego poniżenia. Ale znowu właśnie ta fraza jest dwuznaczna. Już mówiliśmy o tym pewnie niejednokrotnie w Biblii, w Nowym Testamencie, zwłaszcza wywyższenie na krzyżu jest jednocześnie wywyższeniem Syna przez Ojca. Wywyższeniem w tym sensie właśnie pełnym tego słowa, wywyższeniem Go, daniem Mu wszelkiej władzy, tak? Wszelkiej władzy na niebie i na ziemi. I w krzyżu i w zmartwychwstaniu widzimy właśnie te elementy, że Jezus zostaje wywyższony najpierw przez ludzi na krzyżu, później przez Boga na tronie w niebie i dana jest mu wszelka moc. Jezus mówi, wtedy poznacie i po tym też jakby poznacie, że to kim jestem, tak? Że właśnie wszelka władza jest mi dana. I widzimy, że to, ten fragment jakby kończy się takimi zachęcającymi słowami 30 wersetu, który mówił, kiedy o tym mówił, kiedy zwracał się do faryzeuszy, wielu w niego uwierzyło. Pomimo tego, że cała ta scena kręci się wokół ludzi, którzy raczej szydzą z niego, śmieją się. Też to fajnie, podobało mi się, jak to jest pokazane na tym filmie, to właśnie wyszydzanie czy śmianie się z jego słów przez faryzeuszy. Widzimy, że byli inni ludzie, którzy stali z boku i przysłuchiwali się temu, o czym była mowa, przypatrywali się temu, co się dzieje. I ci ludzie nie odzywali się w oczywisty sposób, tutaj nie są głównymi bohaterami tej całej historii, ale słuchając jego, uwierzyli w niego. Może nie do końca rozumieli, o czym on mówi, może nie do końca musiał przejść czas i musiał być wywyższony Chrystus, żeby nawet jego właśnie uczniowie zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Więc myślę, że nie należy tego rozumieć, że ci, którzy tu uwierzyli, zrozumieli wszystko, co było mówione, ale poczuli, że coś w tym jest, że jest to, że to, co on mówi, ma znaczenie, ma sens. I to też ma dla nas, myślę, mówi do nas, że nie możemy się zniechęcać. Że kiedy mówimy prawdę, kiedy robimy to, co do nas należy, kiedy głosimy to, co powinniśmy głosić, kiedy jesteśmy właśnie też światłem Chrystusa, to zawsze będą ludzie, którzy będą czasami nawet patrzyli z boku, nie będą uczestniczyli w naszych dyskusjach, rozmowach, ale będą patrzyli z boku i mogą uwierzyć. Mogą uwierzyć właśnie i będą tacy, którzy uwierzą. Nie zostaniemy sami. Jest nadzieja dla naszej pracy, tak? Te ostatnie wersety poprzedzające to zdanie, że uwierzyło w Niego ten, który mnie posłał, Chrystus mówi, jest ze mną, On nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. I nas Bóg nie zostawia samych. Jakkolwiek małą trzutką byśmy nie byli, w jak bardzo trudnych warunkach byśmy nie funkcjonowali, a tak naprawdę my nie wiemy, czym są trudne warunki. Musielibyśmy poznać prześladowany Kościół, żeby zrozumieć, czym są trudne warunki, naprawdę trudne warunki, żeby zrozumieć to i też zobaczyć wtedy właśnie, że Bóg nie zostawia nas samych. Ale poniekąd może trzeba zwrócić uwagę na to, co Jezus mówi też. Nie zostawia mnie samego, bo ja czynię to, co się Jemu podoba. Więc my również, jest to zachęta, myślę, do nas. Jeżeli będziemy robić to, co się Bogu podoba, oczywiście nie zostawi nas samych. Bóg nie zostawia nas samych, nawet kiedy nie do końca robimy to, co Mu się podoba, myślę, jest, ale nie uczestniczy w tym z nami, ale nie zostawia nas samych. Natomiast kiedy, tak jak Chrystus, robimy to, co Mu się podoba, wtedy On współdziała z nami w tym wszystkim. Jest tym drugim świadkiem, który zawsze stoi obok nas w postaci Ducha Świętego i zachęca nas i współdziała z nami ku temu, co sam uważa za słuszne. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy robili to, co do nas należy, żebyśmy byli tym, kim Chrystus był, żebyśmy byli światłością świata na tyle, na ile jesteśmy, Bóg nam daje dzisiaj, na tyle, na ile możemy, żebyśmy szli za Nim, żebyśmy korzystali z tej światłości, którą mamy. Nie jesteśmy tu po to, żeby właśnie poginąć w swoich grzechach, ale jesteśmy po to, żeby światło pokazało nam te nasze grzechy i pokazało nam drogę wyjścia z nich. I to Jezus oferował faryzeuszom. że jeżeli uwierzą w to, kim On jest, zobaczą, przejrzą na oczy. Oni myśleli, że widzą, ale nie widzieli, trwali w ciemnościach. I my nie możemy myśleć, że widzimy. Musimy szukać i patrzeć na Chrystusa i za Nim iść.